Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja, witamy widzów telewizji Trwam. W naszym studiu pielgrzym, podróżnik Dominik Włoch. Witamy Pana gorąco i serdecznie. Chcemy dziś podjąć razem z Panem temat, jak realizować marzenia, bo marzenia często w naszych życzeniach są następujące. Niech się spełnią Twoje marzenia. Najpierw myślę, że trzeba je mieć, a gdy już są, to trzeba rozpocząć proces ich realizowania. Pan jest człowiekiem, który przebył już jako pielgrzym, czyli na swoich własnych nogach, 30 tysięcy kilometrów w różnych pielgrzymkach. Mam nadzieję, że o tych zrealizowanych marzeniach troszeczkę więcej usłyszymy. A pierwsze pytanie brzmi, jak Pan realizuje swoje marzenia i dlaczego warto realizować marzenia?
Tak, nawet wczoraj miałem taką rozmowę o marzeniach, o realizowaniu marzeń. I koleżanka powiedziała, że ona nie ma marzeń, że ona nie ma jakichś marzeń, celów, straciła to. I to jest tak, żeby były też te marzenia, żeby one się pojawiły w jakiś sposób, no to trzeba wyruszyć, tak symbolicznie można powiedzieć, wyruszyć w drogę, zrobić jakiś pierwszy krok w stronę tego marzenia. One się też często zmieniają. Jak spełniamy kolejne marzenia, to pojawiają się nowe. Ja też przed wyruszeniem na pielgrzymkę do Jerozolimy właśnie powiedziałem takie słowa, że będę spełniał wszystkie swoje marzenia po to, aby zrobić miejsce na następne. I rzeczywiście tak się dzieje. Potem są kolejne marzenia, się pojawiają po prostu.
Czy marzenie, czy pierwsza wyprawa pańska jako pielgrzymka to po prostu była taka jak grom z jasnego nieba? Czy było jakieś pańskie zainteresowania, świadectwo kogoś? Jak doszło do pierwszego wyruszenia w drogę już taką konkretną, nie tylko w tę drogę, jak zrealizować marzenie, ale że ono się pojawiło?
No właśnie, one się pojawiają w momencie, kiedy zaczynamy realizować swoje powołanie, można też powiedzieć. Dostaliśmy od Boga pewne talenty, mamy zdolności. I w momencie, kiedy zaczynamy rozwijać te zdolności, kiedy rozwijamy talenty, no to na naszej drodze zaczynają się pojawiać właśnie marzenia czy jakieś pragnienia, one są coraz większe. Na pierwszą pielgrzymkę z Gdańska do Częstochowy zabrała mnie moja mama. Ja miałem wtedy 12 lat. Jeszcze z bratem szliśmy, z Sebastianem i pomyślałem, że no fajnie było na tej pielgrzymce, no ale nie do końca mi się podobało jako dwunastolatkowi, bolały mnie nogi, trzeba było wcześniej rano wstawać, codziennie było, trzeba pokonać 30-35 kilometrów, więc to wtedy jakby ktoś się mnie zapytał, jakie jest moje marzenie, to ono na pewno nie było takie, żeby pójść na pieszo do Jerozolimy, to nie w tym momencie. Ale kiedy zacząłem pielgrzymować, poznawać ten smak pielgrzymki, czym tak naprawdę jest pielgrzymka właśnie, tymi spotkaniami z ludźmi, z Bogiem, też takim budowaniem siebie, odnajdywaniem siebie, no to pomyślałem, że no chciałbym też pójść gdzieś dalej. Już 10 razy byłem na pielgrzymce z Gdańska do Częstochowy i wtedy w którymś momencie coś tak się pojawiło, takie pragnienie, żeby gdzieś dalej pójść na pielgrzymkę, może do Rzymu. Potem usłyszałem o Santiago de Compostela, więc to był taki trochę łatwiejszy cel. Wyruszyliśmy z koleżanką spod granicy francuskiej, do pokonania mieliśmy 800 kilometrów. I tam na tej pielgrzymce, kiedy zobaczyliśmy, że jest tak fajnie, że Pan Bóg działa, no bo to najbardziej pociąga na pielgrzymce, to działanie Boga podczas drogi, no to wtedy się pojawiło kolejne wyzwanie, kolejne pragnienie, żeby pójść w inne miejsce, właśnie do Rzymu. Kiedy już odbyłem pielgrzymkę do Rzymu, no to też zacząłem się interesować bardziej pielgrzymowaniem, czytać o historii pielgrzymowania. I wtedy dowiedziałem się, że w średniowieczu były trzy drogi takie najważniejsze. Do Santiago de Compostela, do grobu świętego Jakuba, do Rzymu, do grobu świętego Piotra, no i pielgrzymka do Jerozolimy, do grobu Jezusa. I wtedy dopiero narodziło się to pragnienie, żeby wyruszyć na pielgrzymkę do grobu Jezusa. Więc to nie jest tak, że to się nagle pojawia. Pewne marzenia, pewne pragnienia może pojawiają się nagle. I tylko wtedy trudno może je zrealizować, tak? Bo jakiś taki lęk się pojawia.
Pamięta pan ten moment, że postanowił pan mimo tego trudu, który był podczas pierwszej pielgrzymki z Gdańska do Częstochowy, gdy mama zabrała pana mającego jeszcze wtedy 12 lat, że ten trud warto podjąć, to cierpienie warto pokonać, bo jest ważniejsze coś innego. I teraz pytanie, czy pamięta pan ten moment i co jest takiego ważniejszego ponad trud?
Znaczy, wtedy to był tylko trud. Jeszcze pamiętam, że inni pielgrzymi to podziwiali właśnie naszą mamę. Ona nam nawet nie powiedziała, że możemy podjechać. Nie dała nam takiej możliwości. Potem na sam koniec powiedziała, że jest w regulaminie takie coś, że 3 razy można pojechać samochodem. I wtedy pamiętam, że nawet taką złość, że nam nie powiedziała, bo byśmy na pewno z tego skorzystali. No ale mama wiedziała, że jakbyśmy skorzystali raz z tego, że pojedziemy samochodem, to może już byśmy w ogóle nie poszli, tylko już do samego końca byśmy jechali, więc nawet nam tego nie powiedziała. No ja z tamtej pierwszej pielgrzymki, no pamiętam właśnie ten trud. Potem inni pielgrzymi też opowiadali, jak widzieli właśnie mamę, która nas ciągnęła, trzymała nas pod ręce i szła z nami. Ale dopiero później, na kolejnej pielgrzymce, bo mama nas namówiła, byśmy poszli jeszcze raz, i potem jeszcze raz, i potem jeszcze raz. I za którymś razem to tak zaskoczyło. Ja zobaczyłem, że zacząłem inną wartość też w pielgrzymowaniu. Wartość modlitwy, tego, że te modlitwy są wysłuchiwane. I druga sprawa, myślę, też taka ważna, to co się dzieje podczas drogi, spotkania z ludźmi. Przeróżnymi ludźmi, otwartość tych ludzi i tak naprawdę te osoby, które przyjmują pielgrzymów, są też pielgrzymami. One też pielgrzymują w inny trochę sposób. One pomagają po to, aby pielgrzym mógł dojść do celu.
Z tego, co rozumiem i z tego, co wychwytuję z pańskich wypowiedzi, rozmawiając o tym, jak realizować marzenia i pańskie marzenia, to głównie te związane z pielgrzymowaniem, z wędrowaniem. Potrzebne jest doświadczenie. To pierwsze doświadczenie było pielgrzymowaniem wraz z mamą i bratem Sebastianem. Potem było poznanie, czyli literatura, czyli doświadczenia zapisane i gdzieś skatalogowane przez innych. Czy ma pan taki wzorzec pielgrzyma, podróżnika, kogoś, kto pana zachwycił, w czyje przygody pan się wtedy rozczytywał i był pan nimi zafascynowany?
No myślę, że jest kilka pozycji, które by można było polecić. Na pewno książka Pielgrzym, napisana przez nieznanego autora. Jest to pielgrzymka przez Rosję. No bardzo, bardzo ciekawa historia. Kilka razy ją czytałem. Ona była taką też inspiracją dla mnie.
Doświadczenie, poznanie, jak realizować marzenia. Mówił pan o koleżance, z którą rozmawiał nie tak dawno, bo wczoraj, na temat tego, że ona nie ma marzeń, czyli tak naprawdę nie do końca wie, co i jak realizować. Co pan jej poradził?
To wyszło spontanicznie z rozmowy. Nawet otworzyliśmy Biblię o tym z Mateusza, kiedy Jezus mówi przypowieść o talentach, że rozdaje talenty. Jednemu dał 5, drugiemu dał 3, trzeciemu dał 1 talent. I potem, kiedy ten Pan wrócił, no to ten, który miał 5, oddał 10, ten, który miał 3, oddał 6, a ten, który miał 1, no ten 1 zakopał. No i Pan mówi do tych, którzy rozmnożyli te talenty, że dostali tak niewiele, w małych sprawach właśnie byli wierni, więc postawi ich w dużych sprawach. I tutaj właśnie się to zaczyna, żeby być w tych małych sprawach, czyli na początek odnaleźć taki...
Odnaleźć sens w pójściu do sklepu albo do kościoła.
No może nie aż tak, ale spróbować zobaczyć, w czym jestem dobry albo co lubię robić. Od tego powinno się zacząć, tak? Co lubię robić. I nie wystarczy tylko o tym rozmyślać, bo jak sobie usiądę w fotelu i będę myślał, co jest celem mojego życia, co jest moim powołaniem, albo jakie ja mam marzenia, to one się tak nie rodzą w ten sposób. One się rodzą poprzez działanie. Czyli podejmę, najpierw sobie odpowiem na pytanie, co lubię robić, co chciałbym, co chcę robić, a potem spróbować to zrobić, tak? Wykonać ten pierwszy krok. Jeżeli mi się to uda, jeżeli będzie sukces, zobaczę, że jestem w tym dobry, no to robić tego więcej.
Doświadczenie, poznanie, działanie.
Tak, i potem się pojawiają kolejne cele i one są coraz większe, tak? Tak, no tak jak tutaj było w tym u mnie akurat z tym pielgrzymowaniem.
Doświadczenie, poznanie, działanie, jak realizować marzenia. Jaka jest różnica pomiędzy pielgrzymem a takim wagabundą, który po prostu chodzi bez celu?
No, pielgrzym ma cel przede wszystkim. To jest to, że pielgrzymka to jest droga do celu, do sanktuarium. No i tutaj też ten wymiar religijny, wiary, modlitwa, to też wyróżnia pielgrzyma od innych gdzieś tam włóczeń.
Czyli pan jest pielgrzymem?
Jestem pielgrzymem.
30 tysięcy kilometrów. Najłatwiejszy kilometr i najtrudniejszy podczas tego pielgrzymowania?
Najłatwiejszy? Ojejku, to już chyba samo dojście, wejście na miejsce. A najtrudniejsze, no było wiele też trudnych momentów. Teraz jak to wspominam, to nie pamiętam tych trudnych chwil, ale nieraz zmęczenie było przeogromne, kiedy pielgrzymowaliśmy przez Syrię. Też, bo ja wyruszyłem na pielgrzymkę do Jerozolimy sam, natomiast w Bułgarii, w Sofii, dołączył mój brat młodszy, nie Sebastian, jeszcze Karol, mam dwóch braci i siostrę. Karol dołączył od Bułgarii, od Sofii, szliśmy razem i chyba najtrudniej już było tak pod koniec Turcji i potem, kiedy zaczęła się Syria, kiedy było gorąco.
Wiesz, byśmy przeszli do takiego etapu w kolejnych pielgrzymek, tylko pojawił się taki obraz, czy była taka sytuacja, że mama ciągnęła za sobą czwórkę dzieci, tak, na którejś pielgrzymce, że byliście
było
całą rodziną?
Tak, byliśmy całą rodziną. Znaczy, no, my już z bratem Sebastianem byliśmy starsi, więc już nas nie musiała ciągnąć, już sami chcieliśmy pójść. Raczej ciągnęła Karola i Emilę.
Pielgrzymki do Częstochowy to te najważniejsze, początkowe. Potem taka pierwsza, dalsza pielgrzymka to pielgrzymka do?
Do Santiago de Compostela.
W którym roku?
W 2004.
2004, kolejna?
2005 do Rzymu.
Do Rzymu? Samodzielnie czy z kimś?
Nie planowałem tej pielgrzymki. Pomyślałem, że może już wystarczy tego pielgrzymowania, że może trzeba zająć się jakoś tak czymś innym. Chociaż nie, z pielgrzymką do Rzymu było inaczej. To z tą do Jerozolimy to tak było. Z pielgrzymką do Rzymu było tak, że tej pragnąłem właśnie, bardzo chciałem pójść. Ale dlatego, bo chciałem spełnić swoje marzenie. A moim marzeniem wtedy było spotkać osobiście Jana Pawła II. I ode mnie z parafii ksiądz świętej pamięci, teraz ksiądz Bronisław Grulkowski, który też notabene no, zginął, kiedy spełniał swoje marzenie. Chciał przejechać Rosję na rowerze i pod koniec drogi został potrącony przez tira i zginął na drodze, spełniając swoje marzenie. Ksiądz Grulkowski pielgrzymował na pieszo do Rzymu w 96, chyba 6, może 7 roku. I wtedy ja też tak pomyślałem, że też kiedyś pójdę do Rzymu i spotkam się z papieżem właśnie osobiście, bo mieli taką możliwość, mieli prywatną audiencję. I zaplanowaliśmy tą pielgrzymkę właśnie z Edytą, z koleżanką, z którą pielgrzymowałem do Santiago na 2005 rok. No ale Jan Paweł II zmarł w 2005 roku, więc stwierdziłem, że chyba nie spełnię swojego marzenia. Już nie ma po co iść do Rzymu, no bo to był ten najważniejszy cel. To była ta motywacja, żeby wyruszyć. Pojechaliśmy na pogrzeb i kiedy wróciłem z pogrzebu, to przyśnił mi się papież. Ubrany był w dżinsy, w czerwoną koszulkę. Chodził sobie tak po jakimś ogrodzie i podchodzę do niego i mówię, a tutaj nie ma żadnej ochrony, nie ma żadnych ludzi innych, tylko jesteśmy sami. Mówi, tak, jesteśmy sami. No to ja mam tyle pytań, chciałem porozmawiać. I Jan Paweł II wtedy wyciągnął różaniec z kieszeni i powiedział, że nie będziemy teraz rozmawiać, teraz będziemy się modlić. Mówię, no dobrze, no i pomodliliśmy się na różańcu. I mówię, no dobrze, no to teraz moje pytanie. I on tak się zastanowił, mówi, nie, nie, już nie ma czasu. Ja muszę wracać, żeby ludzie mnie dalej oglądali. I taka kolejna scena w tym śnie była taka, że stanął przed bazyliką świętego Piotra, ubrał na siebie czerwony ornat, przeszedł przez całą bazylikę, położył się na katafalku, złożył ręce i zasnął. I wtedy tłum ludzi ruszył tak dookoła jego ciała. Ja się obudziłem i pomyślałem, że to nie jest taki przypadek, to nie jest taki zwyczajny sen. Wróciłem na uczelnię, to mi tak nie dawało spokoju, czy iść na tą pielgrzymkę, czy nie iść. I wtedy dwie koleżanki ode mnie z roku, Kasia i Sylwia, zapytały się, to co, idziemy do tego Rzymu? Idziesz do tego Rzymu? Ja mówię, no to idę. No i wyruszyliśmy w trójkę z Wadowic do Rzymu. Ta pielgrzymka już nie miała wymiaru takiego, żeby się spotkać z Janem Pawłem II, ale żeby się z nim modlić, żeby spotkać się z nim w modlitwie, bo tak zinterpretowałem ten sen.
Świętych obcowanie?
Jest cały czas.
Jest cały czas i na tej pielgrzymce, podejrzewam, doświadczyliście tego. Powiedział Pan o studiach, gdy rozmawiamy o tym, jak realizować marzenia. Ktoś może powiedzieć, no wariaci, szczęściarze, nie wiadomo kto jeszcze. My musimy pracować, musimy się uczyć, studiować. Mamy przecież głowę pełną obowiązków, ręce pełne pracy, a nie jakieś tam zabawy w pielgrzymowanie. Czy też...
Tak, ale ja byłem wtedy studentem, kiedy pielgrzymowałem.
Jak to godzić? Marzenia i obowiązki.
Są 3 miesiące wakacji, jak się sesję w pierwszym terminie zaliczy, to są 3 miesiące wakacji i można ten czas właśnie wykorzystać na podróż, na taką na początek 3-miesięczną. Na tą najdłuższą pielgrzymkę, kiedy ruszałem do Jerozolimy, no to miałem urlop dziekański. To jest też dobra opcja.
To już mamy mniej więcej taki porządek tych pielgrzymek. Rozumiem, że 2005 rok to pielgrzymka do Rzymu.
Do Rzymu.
Kolejna?
Kolejne było inne marzenie jeszcze po drodze, jeszcze przed Jerozolimą. Marzenie z dzieciństwa.
Wyprawa na Księżyc.
A to jest jeszcze.
To jeszcze jest.
To jest. Myślę, że to będzie dostępne, tak jak technologia ruszyła do przodu i jest coraz dostępniejsze. Tak? Są prace też nad tym, żeby obniżyć koszty lotów, więc myślę, że...
Pytanie, jak to zrobić na piechotę?
Ale na razie... tak po tej rakiecie chodzić do nich powrotem. Nie, nie. Była Afryka. Afryka to było moje marzenie z dzieciństwa. Obejrzałem tak taką bajkę dla dzieci, Król Lew. Zachwyciłem się Afryką. Chciałem zobaczyć lwy, chciałem zobaczyć sawannę. Potem oglądałem programy o Afryce i marzyłem o tym, że kiedyś pojadę do Afryki. I po pielgrzymce do Rzymu wróciłem na studia i ode mnie z roku jedna z koleżanek jechała właśnie na misję. Mówię, jak to zrobiłaś w ogóle? Co? No i dała mi numer, mówi, masz, zadzwoń tam. Umów się i zadzwoniłem, umówiłem się do Salezjanów, do ośrodka misyjnego do Warszawy. Pojechałem na pierwsze spotkanie, no i byłem zachwycony ludźmi, atmosferą. Były prezentacje właśnie i już widziałem, jak jestem w Afryce. I wtedy też pomyślałem, że nie pojadę tylko spełnić swojego marzenia. To mnie popchnęło, tak, do tego, aby coś zrobić, ale teraz chcę się podjąć misji tego, aby pomagać najbiedniejszym właśnie na kontynencie afrykańskim. I to mi dawało jeszcze większą radość, że to nie jest tylko moje, ale spełniając swoje marzenie, mogę też coś dać, tak? Mogę się też czymś podzielić, swoją pracą, swoim doświadczeniem z innymi. I to było wspaniałe. Przez rok się przygotowywałem do tego wyjazdu. Zacząłem zapraszać innych znajomych, do takiego kolegi, do Maćka. Mówię, chodź, przyjedź na ten. On mówi, nie chcę, na żadne misje mnie nie ciągnie, nie chcę nigdzie wyjeżdżać. Ja mówię, nieważne misje, zobaczysz, jacy tam są fajni ludzie, może jakąś fajną dziewczynę poznasz. No, pozdrawiam, Kasia jest żoną Maćka, teraz tak się poznali właśnie w Warszawie, w ośrodku misyjnym. Potem razem wyjechali do Albanii pomagać biednym. Bo inne osoby też zaprosiłem do misji, do tego ośrodka. Wszyscy gdzieś wyjechali, a ja po roku przygotowań nie wyjechałem. dostałem dwa dni przed wyjazdem, dostałem telefon od dyrektora ze środka i powiedział, że no, mój wyjazd jest odwołany, nie mógł mi podać szczegółów, dlaczego, co się stało, no ale stwierdził, że jestem młody, to sobie jeszcze jakoś poradzę. Wtedy mi się tak trochę załamał świat, bo tak już byłem blisko tego marzenia, już go prawie łapałem, no i się okazało, że jednak nie. Nie chciałem się poddać, więc szukałem jakichś rozwiązań, dzwoniłem, pisałem maile do różnych osób, no ale nikt jakoś nie chciał odpowiedzieć. I wtedy ktoś mi polecił, aby porozmawiać z panią Olą. Taka starsza pani, która w Gdańsku pracowała też u Salezjanów i współpracowała z misjonarzami, z misjonarkami. Więc pomyślałem, ona znajdzie rozwiązanie na moje problemy. Spotkałem się z panią Olą, zacząłem z nią rozmawiać, opowiedziałem jej o tej całej sytuacji. Ona tak posłuchała i mówi, no dobrze, a teraz idź do kościoła i pomódl się, zapytaj się Boga, co on od ciebie chce. Myślałem, że trzasnę drzwiami, jak wychodziłem z tego gabinetu. Ale mówię, no nie mam nic do stracenia. No tak sobie myślę, no to mi za bardzo to tak nie pomogło, ale no pójdę do tego kościoła. Uklęknąłem przed obrazem Jezusa Miłosiernego i wtedy pamiętam, no nie byłem taki szczęśliwy. Zapytałem tak przez trochę zaciśnięte zęby, czego ode mnie chcesz? Co mam zrobić? Co chcesz? Ja mam urlop dziekański. Jak ja mam ten rok wykorzystać? I wtedy pojawiła się taka myśl, aby pójść na pieszo do Jerozolimy. Wtedy właśnie, w tym kościele.
Doświadczenie, poznanie, działanie. Rozmawiamy o tym, jak realizować marzenia. Dostrzegam taki element, własne plany, własna, można powiedzieć, też pycha i z drugiej strony pokora względem życia, względem sytuacji. No i wobec Pana Boga, okazuje się. Czy z takim podsumowaniem Pan się zgadza?
Tak, to jest, tego uczę się, tego uczyłem się podczas każdej drogi, słuchania tego, co Pan Bóg chce mi powiedzieć, a mówi na różne sposoby, poprzez ludzi, poprzez sytuacje, poprzez ciszę, poprzez jakieś myśli właśnie dobre. A druga sprawa to z pokorą czasem to przyjąć, tak? Znaczy w sensie, że no czasem trzeba się upokorzyć po prostu, poddać poddać tej woli, bo zaufać, tak, że Pan Bóg naprawdę wie, co robi, co jest dla nas dobre.
Gdańsk i Jerozolima, można powiedzieć, najbardziej ekstremalna trasa.
Najdłuższa,
ale też ze względu na tereny czy państwa, przez które przyszło Panu przejść. Rozumiem tak, telefon satelitarny, worek pieniędzy. Z czym Pan wyruszył?
W niedzielę w Człuchowie, w kościele, miałem takie świadectwo i na mszy dla dzieci z księdzem właśnie, który prowadził tą mszę, zaprosił mnie do takiej rozmowy też, żeby dzieciom powiedzieć. Rozmawialiśmy o wierze. On mnie podał jako przykład właśnie, jak zawierzyć, jak pogłębiać swoją wiarę. No i ja zapytałem dzieci, mówię tak, wyobraźcie sobie, że macie wyruszyć w taką daleką podróż, taką bardzo daleką, przez 10 państw. Przez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Grecję, Turcję, Syrię, Jordanię, aż do Izraela. I będziecie szli 4 miesiące. Macie do pokonania ponad 4,5 tysiąca kilometrów. I pytam się ich, co trzeba zabrać na taką drogę. No i dzieci się zgłaszają, mówią, wodę, jedzenie, ubrania, telefony, wszystko, wymieniały, cały. Ja mówię, ale z takim wielkim plecakiem, jak ja bym to udźwignął, jak ja bym poszedł? I taka dziewczynka się zamyśliła, mówi, pieniądze trzeba zabrać. Bo są małe, tak, czy kartę taką do bankomatu. Z taką kartą płatniczą można schować do kieszeni, wszystko, co jest potrzebne, można kupić. Mówię, no tak, rzeczywiście. Więc zapytałem dzieci, no to ile potrzeba pieniędzy na taką drogę? No i zgłosił się taki mały chłopiec i mówi, no, z 5 milionów. W kościele wybuchł śmiech. Mówię, no może nie aż tyle, ale rzeczywiście no, dużą sumę by trzeba było mieć, żeby zaplanować taką podróż. Ja wtedy powiedziałem, a ja wyruszyłem i miałem 50 dolarów. I wystarczyło mi do samego końca na wszystko. ta droga od samego początku, od wyjścia, od przekroczenia progu domu, to był jeden wielki akt zaufania, zawierzenia Panu Bogu, że On będzie prowadził. I tak rzeczywiście było.
No, my dorośli jesteśmy bardzo ciekawi, zwłaszcza, że żyjemy w takim świecie zmaterializowanym, świecie pieniądza. Został, był zysk.
Taki sposób na życie, pielgrzym chodził i na tym można nieźle zarobić. Nie takie żarty. No. To jest tak, to jest doświadczenie kolejne z pielgrzymki. Pan Bóg zawsze daje dokładnie tyle, ile potrzeba. Dokładnie daje tyle umiejętności, tyle pieniędzy, tyle wiary, tyle siły. Daje to wszystko i tyle, ile potrzeba. Kiedy dochodziliśmy z bratem do granicy syryjskiej, okazało się, że w Turcji skończyła nam się wiza. Zabrakło nam jednego dnia. Źle policzyliśmy dni. Wiza była na 30 dni. Źle policzyliśmy dni i zabraknie nam jednego dnia. I mówię do brata, musimy pójść na taksówkę. Musimy pojechać taksówką do granicy syryjskiej, no bo będą jakieś konsekwencje. Albo nas nie wypuszczą, albo będzie trzeba zapłacić jakąś karę, albo nie wiadomo co, może nawet do więzienia nas zamkną, tak? I wtedy Karol mówi, no dobrze, ale ile mamy pieniędzy? Ja mówię, mamy 30 lirów. Taka pani nam dała po drodze. On mówi, 30 lirów? Co to jest? To nie wystarczy na taksówkę. Ja mówię, no musi wystarczyć, bo tylko tyle mamy. No idziemy na tą taksówkę. On się tak nawet trochę tak obraził, trochę się pokłóciliśmy o to. Poszedł do przodu, po chwili się schylił, podniósł coś z ziemi, podchodzi do mnie i mówi, masz, 10 lirów tureckich znalazł. Ja mówię, i co, teraz wystarczy na tą taksówkę? Tak. Poszliśmy na taksówkę, zapytaliśmy się pana, ile potrzeba na dojazd do Syrii, do granicy syryjskiej i on mówi, no po 20 lirów od was, czyli 40, dokładnie tyle, ile mieliśmy, nie za dużo i nie za mało. To jest jedna historia z pielgrzymki, ale tych historii było mnóstwo. Kiedy wyruszałem, był wywiad w Dzienniku Bałtyckim i pani Irena Łaszyn, redaktorka, właśnie zapytała, czy ja podałem numer konta, bo skoro nie mam pieniędzy, no czy podam numer konta? Mówię, że no nie bardzo. Dlaczego miałbym podawać numer konta? No bo przydadzą ci się pieniądze, tak? Przecież będą potrzebne, jak coś się wydarzy po drodze. Ja mówię, no nie wiem, co ma się wydarzyć. No wszystko się może wydarzyć, tak? Czy będę miał, czy nie będę miał tych pieniędzy? Mówię, ja wierzę, że Pan Bóg mnie jakoś poprowadzi, tak? Mimo to. I ona mówi, dobrze, to ja napiszę, że ja prosiłam na moje życzenie ten numer konta. I wpisała w artykule numer konta. No i tam zaczęły się pojawiać, później zobaczyłem jakieś takie wpłaty, było po 10, po 20 zł, 50. I było 1400 zł tych wpłat. I tyle dokładnie kosztował bilet powrotny samolotem z Izraela do Gdańska.
Dominik Włoch, pielgrzym, człowiek, który realizuje swoje marzenia. 30 tysięcy kilometrów, jeszcze 10 tysięcy kilometrów i
Równik,
prawda? Zapraszam Państwa do współtworzenia tego programu. Rozmawiam o tym, jak realizować marzenia, pytania w tych kwestiach, jak również o pielgrzymowanie, o te przygody, doświadczenie Pana Boga, doświadczenie samego siebie i też drugiego człowieka. Myślę, że jak najbardziej trafne. Telefony do studia 56 657 00 11 lub 657 00 12. Dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 00 13 lub 00 14. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 600 400. I kontakt przez komunikator Skype. Adres kontakt.tv trwam. No to ta najdłuższa, Gdańsk i Jerozolima. Jakie były jeszcze?
No już myślałem, że ta będzie ostatnia. Tak, no bo już zrealizowałem te marzenia, te pragnienie odbycia pielgrzymek średniowiecznych, tych trzech najważniejszych. I wróciłem, skończyłem studia, obroniłem się, zacząłem pracować w domu dziecka. Założyłem fundację, czyli tak zaczęło się wszystko ładnie układać. No i zadzwonił telefon. Zadzwoniła koleżanka z ośrodka misyjnego z Warszawy. No i powiedziała, że ona jest na Madagaskarze teraz. I ma tutaj akurat kogoś, kto chciał ze mną porozmawiać. No i dała mi księdza Tomka, salezjanina. I on się zapytał, czy ja dalej mam takie pragnienie, żeby wyjechać na misję, bo on mnie zaprasza. Ja mówię, no ja miałem takie pragnienie, chciałem wyjechać, no ale no już nie teraz. Ja mam pracę, mam tutaj fundację, różne inne obowiązki. I on mówi, no dobrze, to ja ci zostawię mojego maila, w razie jakbyś tam zmienił zdanie. Ja mówię, no bądźmy w kontakcie, może kiedyś tam się odezwę.
Takie pro forma.
Tak go chciałem bardziej tak zbyć. Jeszcze pomyślałem, znowu będę się szykował, znowu nie wyjadę. Nie. I odłożyłem ten telefon i od tego dnia po prostu...
Takie wiercenie w żołądku.
Tak, to było wiercenie wszędzie, w głowie, w żołądku, a chyba najbardziej w sercu. Nie dawało mi spokoju, że taka przede mną szansa, że mogę wyjechać, ja to odrzucam. Że mogę spełnić swoje marzenie właśnie z dzieciństwa i nie chcę tego, odrzucam. Że może kiedyś to zrobię. I wtedy poczułem coś takiego, że jak nie zrobię tego teraz, to już nigdy tego nie zrobię. I po kilku miesiącach podjąłem decyzję, że pojadę. Pojechałem wtedy na rok. Pracowałem w przychodni, bo zajmuję się rehabilitacją, jestem terapeutą manualnym, czyli kręgosłupy, właśnie różne problemy zdrowotne z kręgosłupami, ze stawami. I tak się umówiliśmy, że pojadę na misję pomagać właśnie tam w przychodni, którą prowadzili księża. I na rok, pojechałem na rok. Byłem, jak sobie wspominam teraz ten czas, to był najpiękniejszy chyba czas mojego życia. Pamiętam takie uczucie, że spełniłem swoje największe marzenie z dzieciństwa.
Który to był rok?
2009.
Zatrzymujemy się, zostało nam jeszcze, okazuje się, 7 lat. Mamy telefon, prosimy bardzo, halo? Halo?
Halo?
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie i pozdrawiam księdza prowadzącego i pana Dominika.
Kto do nas telefonuje?
Mam na imię Lucyna i dzwonię z Płocka. Jestem, że tak powiem, pielgrzymem emerytowanym. Ale chciałam pogratulować i chciałam podziękować za to, że pan dzisiejszym świadectwem, rozmową, no, zachęcił i młodych, i starych do pielgrzymowania. Chcę powiedzieć, że w latach szkolnych uczestniczyłam w wakacje w obozach wędrownych. To była taka forma spędzenia czasu dwutygodniowa, organizowana przez szkoły. Noclegi były w szkołach, przemierzało się około 10 do 15 kilometrów dziennie. Ja przemierzyłam wtedy i Mazury, i kilka razy Góry Świętokrzyskie, Bieszczady. I wtedy poczułam tego bakcyla pielgrzymowania. Ale później, kiedy poszłam na studia, no to raz tylko właściwie brałam udział w takim rajdzie studenckim i trochę o pielgrzymowaniu zapomniałam. Natomiast gdy wyszłam za mąż, to zawsze mówiłam tak, jak tylko podchowam dzieci, to będę z nimi pielgrzymowała. To były takie pielgrzymki krótkie do lasu, nad jezioro. Przy okazji obejrzeliśmy jakieś miejsca zabytkowe, miejsca kultury religijnego. Ale chcę powiedzieć, że moją pierwszą taką prawdziwą pielgrzymką to był udział właśnie w odprowadzeniu pielgrzymów z Płocka, pielgrzymów na Jasną Górę. I ja przemierzyłam tylko jeden dzień, ale to była tak owocna i tak wspaniała pielgrzymka, że wspominam ją z rozrzewnieniem. I chcę powiedzieć, że owocem duchowym tego pielgrzymowania było to, że po pierwsze udało mi się pomodlić. Dużo spędziliśmy czasu na modlitwie. udało mi się dużo wyśpiewać, bo lubię śpiewać, więc na końcu mojej grupy gdzieś się znajdowałam, bo nie nadążałam trochę za grupą, więc śpiewałam piosenki z tej grupy. Następna grupa była za mną, śpiewała inną piosenkę, więc ja z tą grupą śpiewałam też piosenkę tej następnej grupy, więc wyśpiewałam się. Ale w miejscu postojowym byliśmy gośćmi pewnej rodziny i rodzina ta ugościła nas bardzo ciepło i serdecznie, ale jednocześnie poprosili nas o modlitwę, o łaskę macierzyństwa dla swojej córki. I ja pamiętam, że miałam z sobą obrazek błogosławionej Karoliny Kuskówny i powiedziałam, że na pewno będę się modlić. Młodzież, która z nami była, też mieli tam jakieś obrazki, intencje. Podziękowaliśmy za obiad, za gościnę. Jakie było sympatyczne i miłe zaskoczenie, kiedy po roku dowiedzieliśmy się, że urodziła się tam piękna dziewczynka. I to był taki owoc właśnie tego naszego pielgrzymowania. I chciałam się z tym z Państwem podzielić. Dziękuję panu Dominikowi bardzo, dziękujemy bardzo serdecznie. Pani Lucyno. Gratuluję. I zawsze w marzeniach pielgrzymuję, a to na rowerze, a to piechotą.
Pani Lucyno, czy pani ma jakąś legitymację właśnie emeryta pielgrzyma? Bo...
Tak, emeryt pielgrzym.
A czy jakaś legitymacja
powiem,
jest, czy jakiś dokument, który
potwierdza? I ma na imię Dominika. Więc
dziękujemy pani Lucyno. Pozdrawiamy gorąco i
że tak powiem, dla
serdecznie.
Pana Dominika szczególnie z ukłonem i z serdecznością od babci Lucy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. No, obudził pan i ten program obudził wspomnienia, doświadczenia i może też zachęcił do tego, by realizować marzenia, chociażby te związane z pielgrzymowaniem. 2009 rok, Madagaskar, roczny pobyt, ale z Gdańska do Jerozolimy wspomniał pan, że jakiś czas szedł pan ze swoim bratem.
Tak.
I jest takie pytanie, bo wiele osób wydaje się, że ma takie podejście, że wyruszę na pielgrzymkę jako na taki rodzaj terapii. Ja się poukładam swoje wszystkie sprawy, relacje z Panem Bogiem, relacje z tymi ludźmi, z którymi wyruszam, z którym idę, że to wszystko będzie taką wspaniałą sielanką, cudownością. Okazuje się, że z bratem dochodziło do sporów i jakichś takich cichych dni.
No to jest naturalne, że tak jest. Ile jest sporów, ile cichych dni na pielgrzymkach, gdzie jest jeszcze więcej osób, tak? My tylko, na szczęście było nas tylko dwóch, mieliśmy tylko ze sobą się dogadać, więc nie było aż tak źle. No na pewno jest to inna forma pielgrzymowania, ale dla mnie to też była duża taka lekcja, właśnie to, o czym na początku mówiliśmy, o tej pokorze. Bo kiedy idzie się samemu, no to jestem odpowiedzialny tylko za siebie, kładę się spać gdzie chcę, jem albo nie jem, jak jestem głodny. A kiedy jest drugi człowiek, kiedy jest brat, no to jestem też odpowiedzialny za niego. No już no nie bardzo mogę się położyć tam w rowie i sobie się przespać, bo może on nie ma ochoty kłaść się w rowie. Może nie chce się myć w rzece, tylko woli pójść na stację benzynową. Więc tutaj już pewne rzeczy trzeba było dogadywać. I pamiętam, że tak, było takie uczucie się pojawiło, że teraz on tutaj dołączy do mnie i mi tak jakby coś miał zabrać. Takie miałem taką walkę w sobie, nie? Że to jest no moja pielgrzymka, że już nie powiem, że wyruszyłem samotnie i przeszedłem samotnie taką drogę, no tylko że z bratem. No ale no tak miało być. Ja się uczyłem właśnie przyjmowania tego, co Pan Bóg daje. I po owocach właśnie można było rozpoznać, że to jest dobre. I ta pielgrzymka z bratem no, była bardzo dobra, bo chociażby dlatego, że obnażyła te moje takie myślenie. Tak? Ja potem sam byłem zdziwiony, mówię, ale przecież on mi nic nie zabiera, nic nie, niczego tutaj nie psuje, tak? W żaden sposób. Była taka obawa, że może jemu coś się stanie, może zachoruje i będzie trzeba wrócić, przerwać tą drogę. No i brat zachorował. Dostał udaru słonecznego w Turcji. I to była też taka kolejna próba. Trafiliśmy do szpitala, tam dostawał kroplówkę za kroplówką i potem lekarze stwierdzili, no, że możemy dalej pielgrzymować, ale nie możemy iść 50 km dziennie, tylko no, maksymalnie 25. No to nie było możliwe, bo mieliśmy naprawdę dużo kilometrów do przejścia przez Turcję. Więc zmieniliśmy trochę ten system pielgrzymowania. Wstawaliśmy bardzo wcześnie rano i w południe godzinę, dwie godziny, czasem trzy godziny odpoczywaliśmy i potem dopiero po południu i wieczorem pielgrzymowaliśmy.
Pan Dominik Włoch jest dla nas pewnego rodzaju takim obiektem badań.
Obiekt badań.
Jak realizować marzenia i potrzebne jest doświadczenie, potrzebne jest poznanie, potrzebne jest działanie. W realizacji marzeń musimy zmierzyć się nie tylko z naszymi marzeniami, samymi sobą, ale okazuje się, że musimy zmierzyć się, to sam zresztą Pan powiedział, z talentami, darami, które mamy, zmierzyć się z Panem Bogiem. I okazuje się, że,
tego zacząć,
że te marzenia są marzeniami czy sprawami realizowanymi obok drugiego człowieka i z drugim człowiekiem, więc też tutaj tego się uczymy, że to nie taka sielanka. Niech się spełnią marzenia i zostaniemy uniesieni w jakiejś bańce mydlanej. Spełnią się, tylko trzeba je realizować. Mówił Pan o czymś takim, że miał swoje autorytety, taką książką, to książka
Opowieści pielgrzyma,
tak. Czy Pan spisał swoje doświadczenia?
Tak. Było mi trudno. Właśnie poprzez takie spotkania zostawałem zapraszany do szkół. Dalej jestem zapraszany. Dosyć często jestem w różnych szkołach, na uczelniach. Czasem w jakichś domach dziecka. Ostatnio byłem w poprawczaku, w ośrodku szkolno-wychowawczym, tak prawnie mówiąc. W więzieniu. Mówię do ludzi młodych, do ludzi starszych, do dzieci, do przedszkoli i podczas różnych takich spotkań.
Czuje się Pan takim guru czy nauczycielem?
Nie, w żaden sposób. Jeszcze nie.
Jeszcze nie.
Jeszcze nie. Ale coś innego chciałem powiedzieć, że podczas tych spotkań no, wiele osób podchodziło po takim spotkaniu i się pytało, czy jest jakaś książka, czy gdzieś mogą to przeczytać. I wtedy ja się tak czułem, no ale jak ja mam napisać książkę? Jak ja mam dysgrafię, dysortografię, dyslekcję, nie wiem, chyba jeszcze dyskalkulię, bo nie umiem dobrze liczyć i mam problemy z liczeniem, z liczbami.
Wszystko mi się myli. Też?
Dyskopatię to ja leczę. Mam kontakt z dyskopatią na co dzień. I wtedy tak się czułem, że no nie jestem kompetentny do tego, żeby napisać książkę, tak? Że nie potrafię. Chociaż pamiętam, że kiedyś w szkole podstawowej, czy może to już było trochę później, któraś polonistka mi powiedziała, że oto to jest z ciebie, to tam naprawdę to już słabo tam. Ja mówię, pani zobaczy, jak kiedyś książkę napiszę. Pamiętam, że było takie coś i no, napisałem już dwie książki. To jest dla mnie też kolejne takie doświadczenie tego, żeby się przełamywać, tak, w swoich ograniczeniach, że te ograniczenia są, mamy te ograniczenia, ale...
Napisanie książki nie było marzeniem, wyszło tak po prostu.
Wyszło tak, to nie było, a napisałem dwie i szykują się kolejne książki. Po prostu za namową tych osób ja zacząłem pisać książkę, kiedy byłem na Madagaskarze. Pomyślałem, że może jak zmienię klimat trochę, że tam wieczorami będę sobie siedział i będę sobie pisał, tak sobie wyobrażałem. No ale w ciągu dnia było tak dużo zajęć, że byłem taki zmęczony czasem, że po prostu jedyne, o czym myślałem wieczorem, to żeby położyć się spać. Ale mimo wszystko rozpocząłem pisanie tej książki. I pisałem to w formie dziennika. Dzień po dniu miałem na pielgrzymce miałem ze sobą właśnie taki dziennik i spisywałem takie najważniejsze wydarzenia. Znaczy każdy dzień starałem się opisać. No i na podstawie tego dziennika, który napisałem podczas pielgrzymki, zmieniałem, dopisywałem, przepisywałem to, redagowałem, że tak powiem, ten mój dziennik. I w połowie stwierdziłem, że się strasznie z tym męczę, bo sam nie lubię czytać takich dzienników podróżniczych. po prostu jeden dzień, następny, następny i że to jest takie, takie nudne. I zostawiłem, przestałem pisać tą książkę i nie pisałem jej przez kilka lat. 4 lata. Ona gdzieś tam była, ona była do połowy napisana i pamiętam, że były kolejne spotkania, kolejne historie i taka jedna koleżanka, znajoma, taka też uczestniczka tego spotkania powiedziała, to co opowiadasz, to są takie małe cuda, może to opisz, może nie opisuj dziennika, może nie pisz tego w taki sposób, tylko napisz takie małe cuda Pana Boga, jak Pan Bóg działał podczas pielgrzymek. No i tak powstał pomysł na napisanie pierwszej książki, która właśnie ma taki tytuł, Małe Cuda Boga. Opisuję w niej historię z pielgrzymek, z każdej pielgrzymki, czyli z pielgrzymki do Santiago de Compostela, do Rzymu, do Jerozolimy, z Moskwy do Asyżu, Meczugorje i taki jest też rozdział Pielgrzymka przez życie, bo też nasze życie jest pielgrzymowaniem, a w życiu też się różne historie zdarzają. I to są takie krótkie opisane historie.
Za chwileczkę druga książka, bo usłyszałem, że są dwie. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam bardzo pogratulować ojcom przede wszystkim wyboru tematu, wspaniałego tematu na dzisiejsze rozmowy niedokończone.
Kto do nas telefonuje?
Proszę?
Kto telefonuje do nas?
Dzwoni Teresa Starnowa.
Prosimy Pani Teresa.
Więc gratulacje dla ojców już było za wybór tematu, tak? A podróżnikowi determinacji, no i wspaniałych osiągnięć. Ja chciałam się pochwalić. Dziękuję. Też, że staram się spełniać swoje marzenia. Zaczęło się to od pasji moich rodziców, którzy od małych lat, od dzieciństwa zawsze nas wywozili gdzieś na łono natury, w góry, na wycieczki. I po prostu pasja tak zaczęła kiełkować. No i wędrówki górskie, no to są moją pasją, więc realizuję marzenia w ten sposób, że wybieram się w te góry. Tak jak podróżnik mówił, właśnie tutaj Pan nam wspominał, że no często pokora jest potrzebna w tych naszych realizacjach, na przykład przychodzi jakieś załamanie zdrowia i trzeba obniżyć loty, ale to nie znaczy, żeby te loty całkiem, że tak powiem, zawiesić. Ja teraz też w związku właśnie troszkę z warunkami zdrowotnymi gorszymi, wybieram się dalej w góry, ale w mniejsze wysokości, w łagodniejsze doliny i tak sobie nawet myślę, że dzięki tym takim ograniczeniom odkrywam takie miejsca, gdzie pewnie bym nigdy przy stuprocentowej, że tak powiem, wydolności fizycznej nigdy bym się wcześniej nie wybrała pewnie w te miejsca. No, te miejsca mniejsze też są bardzo ładne. Przepraszam, jeszcze chciałam właśnie dodać, że jest tak samo jak w związku z pielgrzymką. Ja nie mogłam pójść, ale odprowadzałam też synów, jak szli z Tarnowa do Częstochowy na pielgrzymkę tarnowską. Raz mi się udało cały jeden dzień też właśnie brać udział w tej pielgrzymce i byłam no, bardzo zachwycona i tęskniłam, żeby zrealizować całość. No niestety nie można ze względów właśnie zdrowotnych. Ale też chciałam dodać, że dzięki ojcom, którzy podróżujecie i pielgrzymujecie przez programy w telewizji Trwam, poniedziałki do różnych sanktuariów, no to też właśnie jestem w takich różnych miejscach, w których nie byłam i zawsze te poniedziałki są dla mnie takie ważne i bardzo dające dużo radości, bo nie mogąc się wybrać samodzielnie wszędzie, w wielu miejscach byłam dzięki właśnie telewizji Trwam i też polecam innym, którzy może nie mogą jeździć z różnych powodów, niech w ten poniedziałek sobie pilnują, bo jest i historia sanktuarium, i pięknie proboszcz, gospodarz sanktuarium opowiada o świętym miejscu. Często związana jest właśnie z historią obrazu, czy tam właśnie figurki łaskami słynącej, figury Pana Jezusa czy Matki Bożej. No, oprócz tego później wielka uczta duchowa, bo msza święta. Także bardzo dziękuję za ten piękny wieczór, za to piękne popołudnie. Ojcom jeszcze raz gratuluję, a Panu gratuluję podwójnie i potrójnie i życzę wspaniałego życia.
Dziękujemy Pani Teresa.
I z przyrodą, i z Panem Bogiem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, gorąco serdecznie pozdrawiamy. Pytanie. Za chwileczkę będzie o drugiej książce, ale czy Pan studiuje mapę wcześniej, jak wyrusza? Wie, że tędy muszę przejść, tu są ważne miejsca do zobaczenia.
No to jest ważne do I podczas podróży, i podczas spełniania marzeń.
Żeby być przygotowanym?
Tak, żeby się przygotować. Przygotowanie jest bardzo ważne. Więc no, ta mapa no, jest potrzebna. Tak? Ona wyznacza kierunek, wyznacza cel. Raczej nie szukałem jakichś miejsc ciekawych. Zostawiłem to, pomyślałem, że kiedy dojdę do jakiegoś ciekawego miejsca, to miejscowi ludzie, którzy potem na mnie poczują i powiedzą, że bardzo, co warto odwiedzić. W ten sposób to zrobię, bo odkryłem wiele miejsc takich no, nawet niedostępnych dla ludzi.
Pytanie związane z takim dużym cennym kierunkiem po podróży. O czym myśli albo jak realizuje ten wymiar remis obonosiowy? Wiadomo, że Eucharystia, która ćwiczy końca, to na takiej brzymce zrobi pracę, zwłaszcza gdy idziemy przez państwa zateizowane, gdzie kościoły są zamknięte, lub państwa, gdzie po prostu chrześcijaństwo nie jest tak powszechne i tych świątyń nie ma. Czym zajmuje czas pielgrzym podczas drogi, oprócz tego, że idzie krok za krokiem i obserwuje świat i spotyka wielu ludzi?
No, różaniec przede wszystkim to jest taka no, najprostsza modlitwa i też można załapać taki rytm modlitwy, który wyznacza i naprawdę głęboko wejść w te rozważania różańcowe i przede wszystkim no, cały różaniec, można powiedzieć, wszystkie części, jest na to czas, cały dzień. Mi ten rytm dnia wyznaczała modlitwa. Ja tak się nauczyłem na tych pierwszych pielgrzymkach, kiedy pielgrzymowałem jako dziecko, że dzień zaczyna się od godzinek, więc rano śpiewałem godzinki. Nawet jak byłem sam, to śpiewałem. Potem jak był...
Myśli czy na głos?
Na głos.
Na głos.
Tak.
Jeszcze była siła, żeby...
Tak, od tego trzeba było zacząć. Tak się zaczynał dzień. Ja tak zapamiętałem właśnie te gdańskie pielgrzymki, że właśnie tam zaczynało się od godzinek. Potem jak był brat, to śpiewaliśmy w dwójkę, na głosy. Nawet pamiętam wielokrotnie takie sytuacje, że kiedy przechodziliśmy bardzo ruchliwą drogą, jeździły samochody, to i tak śpiewaliśmy, staraliśmy się je zagłuszyć, śpiewaliśmy wtedy dużo głośniej. Potem kolejna modlitwa, no to Anioł Pański o 12, o 15 koronka i różaniec, co znaczy... Kiedy tylko był moment, kiedy była chwila praktycznie przez cały dzień.
Podczas jednej z pielgrzymek, czy mówiąc o historii jednej z pielgrzymek, ta pielgrzymka do Rzymu w 2005 roku, mówił Pan, że no, sen Jan Paweł II to skłoniło Pana do wyruszenia do Rzymu. Czy podczas takiej drogi miał Pan... objawienia, czy jakieś natchnienia, szczególne myśli do Pana przychodziły?
Objawień jeszcze nie miałem, nawet prywatnych. A myśli przychodzą cały czas. To jest, znaczy to jest też ta różnica takiego samotnego pielgrzymowania, do którego też zachęcam, tak? Do pielgrzymowania czy podróżowania, tutaj właśnie słuchacze mówią o górach, właśnie wyruszenia w góry. W samotności, w ciszy, właśnie kiedy jest przyroda, wtedy możemy usłyszeć siebie. Możemy usłyszeć siebie, usłyszeć właśnie swoje pragnienia, swoje marzenia, ale też myślę, że w ciszy no Pan Bóg mówi, tak? Właśnie w tej ciszy można się wsłuchać i w niesamowity sposób układają się myśli. Organizm się uspokaja, głowa się uspokaja i myśli zaczynają płynąć w inny sposób. I przychodzą naprawdę wspaniałe pomysły też, których połowę pewnie w ogóle nie zrealizuję. Część zapisałem. Trochę nagrywałem też na dyktafon, opisywałem w dzienniku, ale może to były myśli na tamten moment, tak? Przede wszystkim układałem sobie w tej teraźniejszości, w której pielgrzymowałem, układałem sobie przeszłość i myślałem też o przyszłości, jak ona będzie wyglądała, kiedy wrócę. To był też taki czas.
Doświadczył Pan wycieńczenia, braku sił?
Były takie momenty, ale bardzo, bardzo rzadkie. Myślę, że mam taki talent do pielgrzymowania i dlatego dlatego tak dobrze idzie.
Mówią, że gdy słaba intencja, słabe trudy podczas pielgrzymowania, a gdy taka intencja konkretna, to i wtedy może tak. Trudy wielkie.
A to nie zawsze. Tak, już niech samym trudem będzie to dojście. Po co jeszcze się umartwić bardziej?
Podczas jednej z pielgrzymek do Santiago wziął pan ze sobą dzieci z domu dziecka.
Tak.
Wziął, zabrał.
Pracowałem wtedy w domu dziecka. To było... No właśnie, w 2008 roku, tak, po powrocie z Jerozolimy, kiedy wróciłem z Jerozolimy, skończyłem studia, zacząłem pracę w domu dziecka. No ale też pomyślałem sobie tak, że no kurczę, jak pracuję tutaj, no to nie pójdę na pielgrzymkę i tak już jak wiosna się zaczynała i tak było coraz cieplej, tak pomyślałem, no fajnie byłoby wyruszyć, no ale nie będę miał tyle urlopu. No ale Duch Święty działa i podpowiada różne pomysły, może czasem szalone. Myślałem, a czemu by nie zaproponować dzieciom z domu dziecka pielgrzymki? Wtedy sobie myślę tak, no ale no do Częstochowy to tak, no ich nie zachęcę. No i zrobiłem spotkanie, zorganizowałem z moją grupą i zacząłem tak. Do chłopaków, mówiłem, do dziewczyn, mówię, chcielibyście zobaczyć stadion Real Madryt? Oczywiście, chłopcy chcieli zobaczyć, wszyscy się zgłosili, mówię, no tak, tylko trzeba tam dojść na pieszo. taki jest warunek. No i wtedy ta grupa się trochę wykruszyła, niektórzy zaczęli się dopytywać, o co chodzi z tym, że na pieszo. No i pomyślałem, że pojedziemy najpierw, znaczy, że dojdziemy do Santiago, taką trasę wyznaczyłem, no niepełną, tam było ponad 300 kilometrów. Zgłosiło się dwóch chłopaków, dwie dziewczyny. Jeszcze zabrałem wolontariuszy do pomocy, bo też pomyślałem o tym, żeby każde dziecko miało swojego wolontariusza w razie, jakby trzeba było może wrócić albo coś pomóc, czy zostać, czy cokolwiek, to tak, taki sposób się chciałem zabezpieczyć. No i poszliśmy do Santiago, potem oczywiście pojechaliśmy też zobaczyć stadion do Madrytu, więc myślę, że to była bardzo, bardzo udana pielgrzymka. Też się chciałem podzielić tym pielgrzymowaniem, tym doświadczeniem z pielgrzymki, tym w jaki sposób Pan Bóg działa. I Robert po roku, chłopiec właśnie z domu dziecka, kiedy był sponsor i dzieci z domu dziecka pojechały do Grecji na wakacje. Po tych wakacjach on wrócił i wychowawczyni go pyta, no a gdzie chciałbyś za rok? Byłeś na pielgrzymce w Hiszpanii, teraz byliśmy w Grecji, a za rok gdzie byś chciał pojechać? A Robert tak mówi, wie pan co, ja to na jakąś pielgrzymkę bym poszedł, bo tam tak było fajnie, każdy dzień był inny, codziennie coś się działo. To jest też takie ciekawe właśnie, że
ciekawe czasem... stwierdzenie, że codziennie coś się działa, jednak to tak, jest ale... codzienny tak, krok ale za krokiem.
Chodzi o to, że marzymy czasem o takich, no nie wiem, jak się posłucha, o czym ludzie marzą, że o jakiejś złotej plaży pod palmą, że tam by leżał, ale ile by tam wyleżał? Dzień? Dwa?
Małe Cuda Boga to pierwsza książka. Kolejna?
No i kolejna książka, no to ta, która była w połowie napisana. Pielgrzymka do Jerozolimy. Ona cały czas ją miałem w dokumentach na komputerze. Ona się przypominała. No i tutaj czytelnicy właśnie tej pierwszej książki powiedzieli, no że za mało tam jest za mało, my chcemy więcej. Napisz coś jeszcze. No i znowu zaczęło się namawianie. I pomyślałem, że przecież już napisałem książkę. I no mogę opisać tą pielgrzymkę do Jerozolimy, ale nie w formie dziennika. Mogę ją napisać w taki sam sposób, jak napisałem pierwszą książkę, czyli opowiadając historię. I opowiem historię z pielgrzymki do Jerozolimy. Książka ma tytuł W drodze do Jerozolimy i jest podzielona na rozdziały, tak jak państwa przechodziły. I w każdym państwie opisałem po trzy historie. I ta druga książka wyszła no dwa razy, prawie trzy razy grubsza.
Dominik Włoch, pielgrzym, 30 tysięcy kilometrów. Dlaczego pan wyruszył z Moskwy do Asyżu?
Z Moskwy do Asyżu? Ja nie chciałem nigdzie iść, tak szczerze. Wróciłem z Madagaskaru. Byłem po rocznym wolontariacie na Madagaskarze. Miałem takie pragnienie, żeby pracować w szkole. Pomyślałem, w domu dziecka pracowałem, chciałbym zobaczyć, jak się pracuje w szkole podstawowej, jako pedagog. Dostałem tą pracę po powrocie, rozpocząłem, pracowałem. No i pomyślałem, że bardzo mi się podoba, tak? Taka praca, tak jak wygląda moje życie teraz. No i po raz kolejny takie przemyślenia, tak, że no już te pielgrzymki, wszystkie te trzy najważniejsze drogi odbyte. Marzenie z dzieciństwa, Madagaskar spełnione. No to teraz mogę się zacząć realizować jakoś tak zawodowo, no bo też już rodzina tak się pytała, no ale kiedy się do pracy weźmiesz, zaczniesz coś robić, a nie tylko ciągle gdzieś tam jeździsz, czy chodzisz, czy coś takiego. Mówię, no może rzeczywiście trzeba posłuchać głosu rozsądku, teraz będzie praca. I pani dyrektor, kiedy mnie zatrudniała, to zapytała, czy ja długo będę w Polsce. Ja mówię, no przynajmniej 2 lata. Nie, przez 2 lata nigdzie nie wyjadę. No i po miesiącu pracy, w święto Trzech Archaniołów, zadzwonił do mnie człowiek, którego wtedy nie znałem. Przedstawił się jako Roman. Powiedział, że znalazł informację o mnie w internecie i on dzwoni, bo jest taka pielgrzymka, że 3 pielgrzymów wyruszy do 3 różnych miejsc, będą pielgrzymować razem, będą się modlić o pokój na świecie. Jeden wyruszy do Fatimy, jeden wyruszy do Jerozolimy i trzeci wyruszy do Moskwy. Ja po przeczytaniu książki Opowieści Pielgrzyma powiedziałem sobie, no jedyne miejsce, jakie mógłbym pójść, to do Rosji. Ale mówię, ale przecież jakie tam są jakieś sanktuaria takie? No nie znam jakoś może. I tak pomyślałem, a taka myśl i ją zostawiłem. I wtedy, kiedy Roman przedstawił mi te 3 trasy, ja wtedy myślałem, że on będzie mnie pytał o Jerozolimę. On mówi, no bo ja idę do Jerozolimy i sobie myślę, a pewnie chce się zapytać, jak to zorganizować, przez jakie państwa i tak dalej, takie techniczne rzeczy potrzebuje. A on kontynuując mówi, Wojtek pójdzie do Fatimy, no i szukamy tego 3. pielgrzyma. No i dzwonię właśnie w tej sprawie, czy ty byś nie poszedł do Moskwy. I wtedy od razu te opowieści pielgrzyma mi się przypomniały i to moje zdanie takie wypowiedziane, że jedyne miejsce, gdzie chciałbym jeszcze pójść, to na wschód. To chciałbym do Rosji pójść na pielgrzymkę. I tu nagle dostaję tą pielgrzymkę i już nie mogłem się wycofać.
I pan wyruszył wtedy z Gdańska do Moskwy?
Takie były początkowe plany, bo wtedy rozmawialiśmy tylko przez telefon. Po tygodniu spotkaliśmy się, zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak ta nasza droga ma wyglądać i ktoś powiedział, że jest 25. rocznica spotkania w Asyżu, modlitwy tej ekumenicznej, tej modlitwy.
Spotkania ekumenicznego zainicjowanego przez Jana Pawła II.
Przez Jana Pawła II. 25. rocznica wtedy była i tak pomyśleliśmy, że może zamiast się rozchodzić, może powinniśmy się zejść do jednego miejsca, skoro modlimy się o ekumenizm, skoro modlimy się o pokój między wyznaniami, między państwami, no to może powinniśmy się zejść do jednego miejsca i tak nam wypadło, że tym miejscem będzie Asyż. I wtedy powstała taka mapa i co się okazało, że każdy z nas ma bardzo podobną ilość kilometrów do przejścia. Bo ja miałem teoretycznie najbliżej, tak, bo rozważaliśmy, z którego miejsca wyjść, tak, żeby to wyjście było z jednego miejsca. A potem, kiedy odwróciliśmy te drogi, okazało się, że każdy ma do przejścia podobną liczbę kilometrów. To też było, i to też widzieliśmy w tym działanie.
I to było z Fatimy do Asyżu?
Do Asyżu, z Jerozolimy do Asyżu
i z Moskwy do Asyżu. A dziś rozmawiamy w 4. dniu miesiąca października, czyli we wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwała.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak słyszę właśnie o tych pielgrzymkach i tak zawsze miałam marzenie pojechać na pielgrzymkę i do Częstochowy i tu, ale takich nie miałam okazji, ale teraz mi się w niedzielę trafiła, no prawie autobusowa pielgrzymka, ale do Rokitna. I tak miałam jechać, nie miałam chęci, albo chora, bo tam coś tego, ale nie, mówię, jadę, to jest pierwsza moja w życiu pielgrzymka i wsiadłam w autobus i pojechałam i wróciłam z taką chęcią, z takim życiem, że jestem taka zadowolona, że jak będą jeszcze inne pielgrzymki, obojętnie czy piesze, czy jakiekolwiek, to ja powiedziałam, że ja teraz się wybieram, nie patrzę na zdrowie, nie patrzę na nic. Bo to dla mnie było naprawdę wspaniała rzecz i teraz cały czas wspominam i mówię, dostałam takiej werwy, że w ogóle mi się żyć zachciało. A nie miałam chęci, taka byłam zawsze niezadowolona z tego, a teraz zadowolona i cieszę się po prostu, że pojechałam, chociaż na krótką pielgrzymkę, ale pojechałam. Jeszcze moim marzeniem jest do Częstochowy, do Torunia pojechać, no i jeszcze inne sanktuaria po prostu odwiedzić i zobaczyć jeszcze. Ale jestem bardzo szczęśliwa, że pojechałam chociaż na krótką pielgrzymkę.
Pani Janina z Rzeszowa. Dziękuję Pani Janino, pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Czy pan też planuje kiedyś pielgrzymki takie autokarowo, rowerowo, samochodowe?
Nie planuję, ale jestem otwarty tak na to, co będzie się działo, tak? Jakie się pojawią. Może kiedyś tak się pojawi takie pragnienie, marzenie, żeby rowerem gdzieś pojechać albo autokarem i dalej.
Przypomnę, Dominik Włoch, pielgrzym 30 tysięcy kilometrów na pielgrzymim szlaku, na własnych nogach. Zapraszają pana, by dawał pan świadectwo. Z reguły jesteśmy przyzwyczajeni, to nie, że taka jest norma, do tego, że świadectwo rozpoczyna się od tego, że ktoś był wierzący, nie do końca praktykujący, albo że rodzina była religijna, ale nie wszystko było w porządku, dotknął wielkiego zła, grzechu, dotknął go potem Pan Bóg i jest nawrócony i żyje uczciwie, pobożnie i realizuje drogę do świętości. Pan nie ma takiej historii. Dlaczego Pan jest zapraszany do tego, by dawać świadectwo? Jak Pan myśli, jak Pan to ocenia?
Bo trzeba było zapytać organizatorów. Znaczy, myślę, że jest to...
Co pan daje ludziom? Jak się to
jest
pan,
to świadectwo wiary. To znaczy, nie uważam, że trzeba być niewierzącym czy jakimś bandytą, żeby potem się nawrócić i wierzyć i być świętym. Można się wychować w rodzinie katolickiej, tradycyjnej i rozwijać w sobie wiarę. Właśnie, no ja to robię poprzez pielgrzymowanie, a myślę, że ludzi pociąga właśnie, znaczy pielgrzymka też jest formą jakiejś przygody, takiej właśnie to, co Robert, chłopak z domu dziecka, powiedział, że każdy dzień jest inny, to jest jakaś przygoda. I dlatego myślę, że no też te osoby, które czytają te książki, no one są takie trochę przygodowe. I kiedy zapraszają mnie na świadectwo, no to jest to świadectwo o wierze, o tym, jak Pan Bóg działa, o zaufaniu do Pana Boga. Myślę, że też wrażenie robi to, że ja się odważyłem wyruszyć na tą drogę, mimo tego, że tak można powiedzieć, no nie byłem do końca przygotowany i finansowo, i może jakoś tak mentalnie. Ja nie znałem wtedy, bardzo słabo mówiłem po angielsku i tego najbardziej się bałem, że pielgrzymując przez te inne kraje jakoś się nie dogadam. A mimo to przełamałem to i o tym opowiadam. I myślę, że to ludzi pociąga, bo oni wtedy też stawiają siebie w takiej pozycji, tak? Czy ja z moimi zdolnościami, z moimi talentami mógłbym, czy mogłabym też coś takiego zrobić? I staram się dawać tą nadzieję i pokazywać, że można.
Pytanie z serii, kogo bardziej kochasz, mamę czy tatę? Czy trudniejsze jest życie na pielgrzymim szlaku, czy życie to codzienne?
Codzienne.
Kogo pan pozdrawia?
No, pozdrowienia teraz już kończymy.
Tak
to szybko poleciało.
Podobnie jak dzień na pielgrzymim szlaku, albo droga z Gdańska do Jerozolimy, czy też z Moskwy do Asyżu, bądź do Santiago.
No, rodzinę przede wszystkim chciał pozdrowić. No. Babcię Ewę z Pasłęka, dziadka Bernarda i babcię Irenkę z Gdańska. Wszystkich wujków, ciocie, całą rodzinę, wszystkich, którzy słuchają i słuchaczy.
Przyszłą żonę?
Pozdrawiam.
Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, za przybycie do naszego studia i też dzisiaj spotkanie w ramach Dni Propedeutycznych Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, czyli spotkanie z młodymi ludźmi, ze studentami. Dominik Włoch, pielgrzym, naszym Państwa gościem.
Dziękuję bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.